Rozdział pierwszy. Filozofia i mechanizmy coachingu narzędziowego. Jak radzić sobie z nerwicą, stosując coaching narzędziowy? Uważamy, że nerwica to stan, w którym ktoś używa jakiegoś zachowania w sposób przymusowy, mimo że widzi, iż ten sposób jest nieskuteczny i dodatkowo naraża go na niepożądane koszty. Pokażemy to na przykładzie naszego pracownika, który nie potrafił odnieść się do oporu klienta inaczej niż walką na argumenty i przekonywaniem do swoich racji. Można powiedzieć, że w relacji z oceniającym i deprecjonującym go klientem miał nerwicę, bo reagował uporczywie tylko w jeden sposób. W sprawie takiej właśnie nerwicy poprosił o pomoc i coaching Mariusz, podwładny jednego z autorów tej książki. Wojtku, mam kłopot z ważnym klientem. Bardzo się obawiam jego krytycznych uwag, bo mnie to wkurza, irytuje i wyprowadza z równowagi. Nie daję rady przekonać go do swoich racji i rozmowa kuleje. Zaraz opowiem ci coś więcej o kliencie i całej sytuacji. Jak to najczęściej bywa, pracownik próbował wyczerpująco opisywać różne trudne zachowania klienta. Przedstawiał również ważny kontekst sytuacji, ale prawie nic nie mówił o swoich poczynaniach. A ja nie chciałem być zdany tylko na jego subiektywne i siłą rzeczy tendencyjne relacje. Musiałem zobaczyć mojego pracownika w działaniu. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad coachingu narzędziowego, chciałem być świadkiem doświadczenia. Poszliśmy na wspólną wizytę do klienta, prezesa dużej i ważnej firmy. Nerwicowe zachowanie Mariusza mogłem szybko dostrzec w jego reakcjach na typowe protekcjonalne obiekcje ważnego klienta. Proszę pana, na tym szkoleniu mają być starzy, doświadczeni menedżerowie, a pan jest przecież jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Czego pan takie stare wygi może nauczyć? Mariusz szybko zdenerwował się i pośpiesznie zaczął klientowi tłumaczyć. Panie prezesie, prowadzę takie szkolenia od 7 lat. Byłem także wcześniej szefem zespołu, mam duże doświadczenie i odpowiednie certyfikaty. Ukończyłem właśnie studia MBA i specjalizuję się w pracy z menedżerami. Tyrada szkoleniowca nie zrobiła na prezesie większego wrażenia, a wiele sygnałów, podniósł głos, stukał długopisem, wskazywało na to, że nawet się zirytował. Proszę pana, to naprawdę są bardzo doświadczeni i wymagający ludzie. Oni potrzebują spotkania z kimś, kto byłby dla nich autorytetem. Jak pan sobie to wyobraża, skoro ma pan pewnie 30, a wygląda jeszcze młodziej? Mariusz, niestety zamiast wycofać się i spróbować innego sposobu niż argumentowanie, wszedł w swoją nerwicę i przekonywał dalej. Panie prezesie, znam bardzo dobrze pana branżę, szkoliłem wiele firm i zapewniam pana, że wiek nigdy nie był dla nikogo przeszkodą. Wiele osób znacznie starszych ode mnie uznało mnie za eksperta, z którego zdaniem warto się liczyć. Mogę panu dać szereg rekomendacji od moich klientów. Rozmowa ta trwała dłużej i oczywiście żaden z argumentów Mariusza nie przekonał prezesa do zmiany zdania. Ja, będąc tam w roli coacha, nie ingerowałem w rozmowę. Moja praca zaczęła się dopiero po wyjściu od klienta. Przekazałem podopiecznemu kilka informacji na temat zaobserwowanych z boku konsekwencji jego poczynań. Jednak najważniejszym etapem coachingowych działań było wspólne poszukiwanie sposobów, innych niż przekonywanie argumentami, dzięki którym można byłoby poprawić relacje z tym klientem i zwiększyć szanse na podjęcie z nim współpracy. Kombinowaliśmy razem z Mariuszem i stworzyliśmy następującą listę alternatywnych zachowań i tekstów. Słyszę, że ma pan obiekcje co do mojego wieku. Czego się pan najbardziej obawia? Zrozumienie zastrzeżeń klienta. Czy jest coś, co mogłoby dać panu gwarancję, że jestem wystarczająco doświadczoną osobą do prowadzenia tych szkoleń? Sprawdzenie, co mogłoby zmniejszyć obawy klienta. Panie prezesie, nie jest mi łatwo z pana opinią. Czuję się zdeprymowany, a chciałbym jak najlepiej przedstawić swoją ofertę. Czy mimo tych zastrzeżeń dopuszcza pan możliwość współpracy ze mną? Nazwanie swoich uczuć i potrzeb, danie możliwości wyboru. Wydaje mi się, że pan też jest młody jak na stanowisko prezesa. Zachowanie konfrontacyjno-paradoksalne. Panie prezesie, Jezus miał raptem 33 lata, kiedy zakończył swoją działalność, a przecież dla tylu osób był i jest do dziś autorytetem. Ryzykowne, kolorowe pokazanie innej perspektywy. Panie prezesie, sprawa mojego wieku i młodego wyglądu często pojawia się w rozmowach z klientami. Mam z tym kłopot. Ja myślę o sobie jako o doświadczonym szkoleniowcu. Proszę mi poradzić, co mam zrobić, żeby wiek w mniejszym stopniu przeszkadzał mi w zdobywaniu kontaktów i budowaniu potrzebnego autorytetu. Nazwanie problemu, prośba o pomoc. Mariusz po chwili zastanowienia uznał, że w czasie następnej rozmowy tego typu, zamiast przekonywać klienta, użyje drugiego z listy powyższych pomysłów. Zmodyfikował go do następującej postaci. Rzeczywiście, panie prezesie, jestem dość młodym człowiekiem. Czy jest jednak coś, co mogłoby pana upewnić, że mam wystarczające doświadczenie, aby zdobyć autorytet podczas szkolenia dla starych wyk? Kilka razy przećwiczył ze mną swój wybrany tekst, żeby mieć pewność, że nie będzie bał się go użyć w kolejnej rozmowie z ważnym, oceniającym klientem. I to był koniec mojej pracy jako coacha. Kłopot naszych podwładnych czy podopiecznych najczęściej polega na tym, że w trudnych emocjonalnie sytuacjach nie dostrzegają innych możliwych zachowań, a tym bardziej nie potrafią ich zastosować. Można powiedzieć, że trzymają się kurczowo swojej nerwicy lub, jeszcze bardziej dosadnie, że to ona trzyma ich w swoich sidłach. Przypomnij sobie, ile razy ty sam czułeś się tak, jakbyś walił głową w mur. Próbowałeś kogoś do czegoś przekonać, będąc pewnym swoich racji, a opór partnera nie malał. Efekt twoich działań był żaden. Czułeś bezsilność i bezradność, ale mimo to nie byłeś w stanie zmienić swojego zachowania i spróbować innego, nowego sposobu radzenia sobie z oporem. Trwałeś w swojej nerwicy. Coach podczas obserwacji doświadczenia z udziałem swojego podopiecznego, jako osoba mniej zaangażowana w daną sytuację, może ją oglądać chłodnym okiem. Dzięki temu ma szansę dostrzec najgroźniejsze pułapki, ryzykowne posunięcia oraz niewykorzystane możliwości. Coach przekazuje podopiecznemu informacje o swoich spostrzeżeniach i razem z nim tworzy pulę pomysłów bardziej skutecznych, nowych zachowań. Coach pomaga mu je przetrenować i zastosować w praktyce, co faktycznie poszerza arsenał nowych umiejętności osoby zmagającej się ze swoją nerwicą. Będziemy to powtarzać w tej książce bez końca, niezależnie od wszystkich opisywanych w niej technik i procedur. Coaching sprowadza się do wypracowania nowych wypowiedzi i zachowań w trudnych sytuacjach oraz jest przygotowaniem podopiecznego do ich zastosowania. Coaching dostarcza narzędzi. Wszelkie techniczne aspekty prowadzenia sesji coachingowej mają służyć temu celowi i niczemu więcej. Jeżeli umiesz osiągnąć ten cel w inny niż proponowany przez nas w tej książce sposób, to jest okej. Czym jest nerwica, której wszyscy podlegamy? Wiemy, że nerwica może się komuś kojarzyć ze stanem chorobowym, lekami antydepresyjnymi czy koniecznością wizyty u psychologa lub psychiatry. My poprzez słowo nerwica rozumiemy coś innego. Jest to stan, w którym zaczynamy zachowywać się stereotypowo i nie potrafimy zmienić swojego zachowania, nawet jeśli nie osiągamy założonego celu. Mechanizm ten dotyczy każdego z nas. Zapewne i ty, jeśli przeżyjesz własne życie, również odkryjesz, że w pewnych trudnych emocjonalnie sytuacjach masz tendencję do popadania w swoją nerwicę, tak jak każdy na tym świecie. Przyznasz być może, że podlegasz dziwnemu przymusowi reagowania w sposób, który nie przynosi żadnych korzyści, a co więcej, często ci szkodzi. Istotą coachingu jest właśnie znalezienie i zastosowanie nowego zachowania, które będzie realnym sposobem poradzenia sobie z trudną sytuacją i związaną z nią nerwicą. Nowa umiejętność ma być praktycznym narzędziem. Mówiąc, coaching jest łatwy, jeszcze raz chcemy przypomnieć ci, że pracując metodą coachingu narzędziowego, nie musisz docierać do źródła problemu, wciągając podopiecznego w pseudoterapeutyczne relacje. Nie musisz nawet postępować zgodnie z podaną tu procedurą, bo ma ona charakter tylko pomocniczy. Twoim zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji w dowolny, znany ci sposób, w której twój podopieczny będzie miał możliwość wyboru różnych zachowań w trudnej dla siebie sytuacji, a nie będzie skazany tylko na to jedno, które do tej pory uporczywie stosował. Często pojawia się pytanie, dlaczego w kryzysowych sytuacjach ludzie tak uporczywie trzymają się swoich stereotypowych zachowań, mimo że nie przynosi im to żadnych korzyści. Sądzimy, że istnieją trzy powody takiego stanu rzeczy. Pierwszy powód realizowania utartego scenariusza emocjonalnego sprowadza się do filozoficznego stwierdzenia: ludzie wolą znane piekło od nieznanego nieba. Boimy się nowego, bo nieznane jest zagrożeniem. Boimy się, że nasza sytuacja się pogorszy. Nieznane prawie automatycznie uruchamia nasze najczarniejsze projekcje. Boimy się, że stanie się coś strasznego, kiedy to nowe nastąpi, lub kiedy odważymy się na jakieś nowe zachowanie. Kiedy wyobrazimy sobie na przykład, że ważnej dla nas osobie pierwszy raz w życiu powiemy: nie będę cię więcej słuchał, to czarna wyobraźnia podpowiada nam, że staną się wówczas rzeczy groźne i ryzykowne. Wydaje się nam, że stracimy miłość, przyjaźń lub sympatię tego kogoś, że zerwie z nami wszelkie kontakty, że trafi do szpitala lub umrze. Drugim powodem uporczywego trzymania się nerwicy może być to, że w sytuacji zagrożenia i w stanie silnych negatywnych emocji mamy bardzo mały dostęp do swojej kreatywności, intuicji, improwizacji, inteligencji i elastyczności. Reagujemy zgodnie z odruchem dinozaura: uciekaj albo walcz. Jest to bardzo silny mechanizm i nie daje nam zbyt dużego wyboru. Odruchowo wpadamy w jeden z tych dwóch stereotypów. Przypomnij sobie jakąś sytuację, w której ostro się pokłóciłeś. Prawie na pewno celne, fajne, mądre odzywki i riposty przyszły ci wówczas do głowy ze sporym opóźnieniem. W trakcie kłótni zapewne nie rozważyłeś zbyt wielu możliwych zachowań i odzywałeś się najczęściej w jeden stereotypowy sposób. Trzeci powód ma naturę bardziej psychologiczną. Twój sposób radzenia sobie z trudną i zagrażającą sytuacją kiedyś w przeszłości przyniósł pożądany skutek. Doświadczając takiego efektu, podświadomie uwierzyłeś, że będzie on skuteczny również w kolejnych, podobnych sytuacjach. Twój umysł zarejestrował to i namawia cię do uporczywego powtarzania takiego zachowania, które zamienia się w nawyk. Wyobraź sobie handlowca, któremu ważny klient zarzucił, że oferowany produkt jest zdecydowanie za drogi. Zaangażowany pracownik mógł z przekonaniem zastosować w tej sytuacji celną ripostę.
No, ale chyba pan rozumie, że za Mercedesa trzeba zapłacić.
Być może kiedyś jakiś klient twojego podwładnego, słysząc taki tekst, odpuścił dalszą walkę o cenę i może nawet podpisał zamówienie. Twój pracownik mógł wtedy łatwo uwierzyć, że znalazł uniwersalny sposób na wątpliwości i opór klienta. Jednak na wielu innych klientów taka odzywka o Mercedesie nie będzie działała, a co więcej, będzie ich wkurzać. Mimo to wielu handlowców uporczywie próbuje stosować podobny argument, wierząc naiwnie i nerwicowo, że i tym razem się uda. Jeszcze raz chcemy podkreślić nasze przekonanie, które jest też kwintesencją celu pracy coachingowej. Każdą trudną sytuacją najlepiej zarządza ten człowiek, który ma do dyspozycji więcej możliwych zachowań. Szeroki wachlarz możliwości i zróżnicowany arsenał dostępnych środków pozwala na elastyczność w działaniu i bardziej adekwatne dopasowanie się do klienta lub innego partnera w rozmowie. Zrozumienie, czym jest nerwica i otwartość na poszukiwanie alternatywnych sposobów działania, jest podstawą rozwoju coacha i jego podopiecznego. A oto opowieść Wojtka, która dotyczy tej sprawy. Kiedyś przyszedł do mnie mój 6-letni syn, Tomek, który zadał mi pytanie. Tato, co to jest nerwica? Zgłupiałem. Nie wiedziałem, jak sensownie odpowiedzieć 6-latkowi na to pytanie, mimo że byłem profesjonalnym terapeutą. W związku z tym zareagowałem nerwowo i powiedziałem: idź posprzątaj swój pokój, a potem może porozmawiamy. Potrzebowałem czasu do namysłu, bo dotarło do mnie, że sam muszę w tym momencie naprawdę zrozumieć, czym jest nerwica. Głęboko wierzę, że jeśli ktoś nie potrafi wytłumaczyć czegokolwiek w taki sposób, żeby małe dziecko zrozumiało, o co chodzi, to znaczy, że tak naprawdę się na tym nie zna i sam nie ogarnia istoty sprawy. Tak, ja w owym czasie nie znałem się naprawdę na nerwicy i nie rozumiałem jej podstawowej idei. Po tygodniu przygotowań i przemyśleń byłem gotowy do rozmowy z synem, ale niestety on nie był już nią zainteresowany. Swoją odpowiedź chciałem przedstawić mu w formie historii o jego kolegach, co uczyniłem dopiero wiele lat później w książce napisanej dla moich synów. Teraz chcę ją przywołać. Tomek miał dwóch kolegów, Stasia i Wojtusia. Wojtuś był wystraszony i lękliwy, więc na każdą zaczepkę ze strony kolegów reagował zawsze w ten sam sposób. Chował się w kącie i zasłaniał głowę, bojąc się, że ktoś go uderzy. Stasio natomiast był niesłychanie waleczny. Ile razy ktoś go zaczepił, od razu walił na odlew. Z czasem obaj chłopcy, dorastając, mogliby nabrać przekonania uzasadniającego ich zachowanie i stwarzającego pozór wyboru. Wojtek twierdziłby, że wybiera życie bez przemocy, że brzydzi się agresją, że głupim należy ustępować. Stasiek natomiast dla odmiany twierdziłby, że w życiu trzeba być twardym, że jak się ludzie nie będą go bali, to będą go wykorzystywali, że jak ktoś ma miękkie serce, to musi mieć twardy tyłek. i obaj postępując zgodnie z tymi przekonaniami, twierdziliby, że dokonują świadomego wyboru.
Ale przecież ci chłopcy tak naprawdę niczego nie wybierali. W obliczu agresji lub zagrożenia zachowywali się w jedyny dostępny im sposób.
I to była ich nerwica. Tak naprawdę zaczęliby rozstawać się ze swoją nerwicą, gdyby próbowali nauczyć się nawzajem od siebie innego sposobu radzenia sobie z agresją. Wojtuś pierwszy raz przeciwstawiłby się agresorowi i dał mu w nos, a Stasio w konflikcie odpuściłby konfrontację i zignorował przeciwnika. To byłby początek ich rozwoju i drogi do prawdziwej elastyczności, bo przecież sposobów radzenia sobie z agresją jest znacznie więcej. Można nauczyć się negocjować, rozbrajać podobne sytuacje, nie dopuszczać do ich powstawania, ignorować zaczepki. I dopiero wtedy, kiedy mamy kilka możliwych zachowań do wyboru i zastosowania, dopiero wtedy tak naprawdę jesteśmy przygotowani do radzenia sobie z agresją. I to jest istota coachingu. Przygotować jak najwięcej nowych zachowań na szczególnie trudne sytuacje. Obaj bardzo lubimy pewną historię o mistrzu Aikido. Jak zapewne wiesz, Aikido to sztuka walki polegająca na wykorzystaniu energii przeciwnika. Pewien młody Amerykanin pojechał do Japonii, by zdobyć czarny pas w tej sztuce. Po kilku latach treningu udało mu się to, a przy okazji bardzo dobrze opanował język japoński. Czując się prawdziwym mistrzem walki, miał nadzieję wykorzystać swoje duże umiejętności w słusznej sprawie. Okazja nadarzyła się niebawem w tokijskim metrze, gdzie mocno zbudowany pijany Japończyk zaczepiał pasażerów. Nasz mistrz, chcąc chronić słabszych i pokrzywdzonych, sprowokował go do konfrontacji. Agresor ruszył w jego stronę. Amerykanin przygotował się już na odparcie ataku i powalenie przeciwnika, ale do zwarcia nie doszło. Między nich wszedł drobniutki, starszy pan i życzliwie zagadał do pijanego ziomka: "Cześć, co piłeś?" Ten, zaskoczony, zatrzymał się i powiedział:
"Sake, a co?"
Starszy pan ze spokojem rozpoczął pogawędkę: "Ja też lubię sake. Często z żoną siadamy sobie wieczorem przed domem i wypijamy czarkę sake. Fajnie się wtedy rozmawia. A ty masz żonę?" W oczach pijanego Japończyka pojawiły się łzy i cicho odpowiedział: "Nie, właśnie ode mnie odeszła." Zdumiony mistrz Aikido na najbliższej stacji metra wysiadł i obserwował przez okno, jak duży agresor wypłakuje się na ramieniu niepozornego staruszka. I przyszło mu do głowy, że dopiero w tym momencie naprawdę zrozumiał, czym jest Aikido i na czym polega sztuka wykorzystania energii przeciwnika. Ów staruszek okazał się coachem dla nich obydwu, pokazując im inną niż konfrontacja drogę radzenia sobie z gniewem i agresją.